Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał.
A dziś jest z nami pan Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie Krzysztofie, za nami Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos. No, forum, które jak zawsze jest okazją nie tylko do rozmowy o tym, co się dzieje i czym żyje światowa gospodarka i o jej kondycji, ale też jest, co też nie dziwi, okazją do rozmowy i spotkań światowych przywódców, spotkań o stricte politycznym i strategicznym charakterze. W tym roku przy okazji forum w Davos doszło do oczywiście wielu ciekawych wydarzeń, no ale także między innymi do spotkania Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, z Donaldem Trumpem w kuluarach. Sam prezydent Zełenski określił tę rozmowę jako dobrą, owocną, merytoryczną. Też były spotkania strony amerykańskiej ze stroną rosyjską. Tam też pojawiły się takie, można powiedzieć, luźne oceny o znacznym postępie rozmów. Czy rzeczywiście forum w Davos przyniosło jakieś realne postępy na rzecz pokoju w Ukrainie? To jest pytanie, które sobie wszyscy zadają. I
uśmiecham się na te słowa zaklęcia dyplomatyczne, których pan użył, które tradycyjnie i wręcz rytualnie padają po każdym tego rodzaju spotkaniu na wysokim szczeblu polityków, decydentów Kijowa, Waszyngtonu czy też Moskwy, mówiące o produktywnych rozmowach, o kolejnej rundzie spotkań, które przyniosły dobrą atmosferę rzekomo panującą pomiędzy tymi politykami, którzy omawiają sprawy zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jako żywo po każdym tego rodzaju spotkaniu nie mamy żadnych efektów. I tak było i tym razem.
Nie było tych efektów, bo być nie mogło?
Bo być nie mogło z tego względu, że też to myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że w ogóle Wołodymyra Zełenskiego i rozmów odnośnie jakichkolwiek perspektyw zawieszenia broni, tudzież porozumienia pokojowego, tych rozmów i jego samego tam miało nie być. Jeśli się nie mylę, we wtorek rano Wołodymyr Zełenski zaznaczał, że nie wybiera się do Davos ze względu na trudną sytuację związaną z ostrzałem infrastruktury energetycznej w Ukrainie i stwierdził, że zostaje wraz ze swoim społeczeństwem, aby przeciwdziałać skutkom rosyjskich aktów terroru wobec społeczeństwa ukraińskiego w postaci właśnie ataków na infrastrukturę energetyczną, która pozbawia prądu, wody mieszkańców Ukrainy. Natomiast tego samego dnia po południu prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że jeszcze tego samego wieczoru spotyka się z Wołodymyrem Zełenskim. Była pewna konsternacja w biurze prezydenta Ukrainy. Przez kilka godzin czekaliśmy na jakieś oświadczenie, jakiś komunikat ze strony Kijowa. No i doczekaliśmy się, ale ze strony Trumpa, który stwierdził, że już wieczorem, że co prawda nie dzisiaj, ale jutro. I to sprowokowało chyba współpracowników Wołodymyra Zełenskiego, żeby na szybko organizować jednak podróż do Davos. I ta wizyta ostatecznie doszła do skutku. Zełenski pojawił się w Szwajcarii, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Konstruktywna, produktywna rozmowa, która będzie miała swoją kontynuację, jak obaj przywódcy zadeklarowali.
No właśnie, kolejna, można powiedzieć, runda, ale przy okazji runda rozmów, ale przy okazji forum w Davos, no właściwie bardzo dużo się mówiło, co nie dziwi, o sprawie Grenlandii, ale także o Radzie Pokoju, na czele której stanął ten, który ją wymyślił, Donald Trump. Czy to jest jakiś format współpracy międzynarodowej, który wiemy, jaka idea przyświecała, kiedy Trump jakiś czas temu ogłaszał jeszcze w poprzednim roku, w listopadzie, pomysł Rady Pokoju. Ona miała dotyczyć w swej istocie Strefy Gazy, no ale też pojawiły się jakby idee, które mówią o pewnym rozszerzeniu działalności tego formatu. Pojawiają się porównania, że ma być to coś na kształt nowego ONZ-u. No też wiemy, że ostatecznie kartę podpisało 20 państw. No nie ma tam jakoś wielu mocarstw w tym gronie.
Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć niż to, co pan był łaskaw sformułować. Czy poruszamy się w sferze spekulacji, domyślania się właściwie o to, jakim celu powstała ta instytucja. No, mam wrażenie, że ona powstała tylko i wyłącznie dla podkreślenia roli i znaczenia Donalda Trumpa i w jego takim dążeniu do podkreślania swojego znaczenia na arenie międzynarodowej li tylko i wyłącznie dla własnych narcystycznych, egoistycznych poglądów na własną osobę.
Jako człowiek, który pretenduje do otrzymania pokojowej Nagrody Nobla, no można powiedzieć, wykonał ważny krok w tym kierunku, ale żeby jakby nie trywializować się tej sprawy, czy chciałbym, żebyśmy się jednak odnieśli, czy ten format współpracy, to grono może odegrać jakąś rolę właśnie w kształtowaniu przyszłości Ukrainy, ewentualnego osiągnięcia pokoju na Ukrainie?
Sam Wołodymyr Zełenski na pytanie o dołączenie do tej struktury zachował daleko idący dystans, stwierdzając, że nie widzi państwa ukraińskiego w gremium, w którym bierze udział Rosja jako agresor i Białoruś, która jest sojusznikiem w agresji wobec Ukrainy. W związku z tym już sam fakt, że Ukraina sceptycznie odnosi się do udziału w tym przedsięwzięciu, już niejako podważa cel i znaczenie tej organizacji. Władimir Putin z kolei bardzo sprytnie użył, zgodnie z taką sowiecko-rosyjską taktyką dyplomatyczną, używając tej struktury do tego, żeby podkreślić przede wszystkim podkreślić rozłam w strukturze transatlantyckiej, sugerując, że owszem, Rosja byłaby w stanie rozważyć dopiero, udział w tej inicjatywie, a składkę w wysokości 1 miliarda dolarów byłaby skłonna chętnie wyłożyć na stół dla udziału w Radzie Pokoju, ale w ramach środków zamrożonych przez Zachód, przez Stany Zjednoczone. To bardzo sprytny wytrych, którego użył Putin z tego względu, że jak wiemy, to właśnie te środki miałyby być wykorzystane dla wsparcia Ukrainy przez Zachód. Natomiast Putin sugeruje, że te środki niekoniecznie mogły być wykorzystane dla Ukrainy, a dlatego, żeby budować rzekomy pokój. Więc za pomocą tej inicjatywy Władimir Putin realizuje własne cele. Po pierwsze, pogłębienia rozłamów w środowisku transatlantyckim pomiędzy Europą i Zachodem. Po drugie, dotyczącym dyskusji na temat toczących się sporów o prawnym, legalnym wykorzystaniu zamrożonych środków Rosyjskiego Banku Centralnego na rachunkach zachodnich banków, przede wszystkim Belgii, ale to także w krajach europejskich i w tym w Stanach Zjednoczonych. Więc w ten sposób on podważa tą ideę wykorzystania tych środków przez państwa zachodnie, a jednocześnie jako trzeci punkt wymieniłbym to, że w ten sposób pokazuje się jako ten gołąbek pokoju, jako ta konstruktywna strona całego konfliktu, nie negując zasadności udziału Rosji w tym przedsięwzięciu, ale obwarowując to korzystnymi dla siebie warunkami.
Oczywiście zachodni partnerzy, sojusznicy, można powiedzieć chyba sceptycznie do tych wszystkich pomysłów podchodzą. Czy jest tak, że te ostatnie właśnie tygodnie, te próby nazywania pewnych rozmów i spotkań kolejnymi etapami rozmów pokojowych, czy te inicjatywy prezydenta Trumpa nie sprowadzają się do tego, że mamy do czynienia z sytuacją czy z takim nawiązaniem do takiego powiedzenia, że od samego mieszania herbata słodsza się nie stanie?
Tak, to bardzo trafne porównanie i rzeczywiście to trochę tak wygląda, jakbyśmy obserwowali spektakl, który jest w istocie imitacją rozmów, imitacją dążenia do pokoju, bo...
A dlaczego tak się właściwie dzieje? Nikomu na tym nie zależy? Bo nie wierzę, że Wołodymyr Zełenski nie marzy o tym, żeby przywrócić wolność i pokój w Ukrainie.
Wydaje mi się, że nie ma bardziej zdeterminowanych osób niż te, które właśnie teraz marzną w Kijowie, również w budynkach administracji państwowej od prądu i wody są odcięte również budynki dzielnicy rządowej, w tym budynek Rady Najwyższej. W związku z tym wydaje mi się, że zakładanie, że Ukraina, decydenci w Kijowie nie chcą zawieszenia broni, a przynajmniej porozumienia pokojowego, które by dawało nadzieję na to, że państwo wróciłoby do normalnego stanu, no byłoby szaleństwem. Znaczy uznawanie, że to Ukraina dąży do eskalacji, no to jest postulat z retoryki moskiewskich władz. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, konflikt dotyczy nie tylko terytorium, nawet nie tylko perspektywy kierunku polityki zagranicznej i wewnętrznej Kijowa, to również dotyczy całości architektury bezpieczeństwa kontynentu europejskiego. Co niedawno w wystąpieniu w połowie grudnia ponownie podkreślił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który na pytanie odnośnie warunków rozwiązania konfliktu powtórzył, że tymi brzegowymi, podstawowymi warunkami są te, które zostały sformułowane w grudniu 2021 roku przez Władimira Putina w specjalnym wystąpieniu, którym zażądał on właśnie zmiany całkowitej, zmiany architektury bezpieczeństwa, odnosząc się do konieczności wycofania wojsk natowskich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tu podkreślam, że dotyczy to również naszego kraju, Rzeczpospolitej, w tym sensie do powrotu do sytuacji sprzed 1997 roku, czyli tej sytuacji, w której Sojusz Północnoatlantycki został w 2004 roku poszerzony o kraje Europy Środkowej, w tym Polski, Czech, Węgier i tak dalej, i tak dalej. Więc powtórzenie tego postulatu sugeruje nam, że Moskwa gra o znacznie wyższą stawkę, aniżeli tylko jej i wyłącznie kwestie państwa ukraińskiego. Choć oczywiście Ukraina w takich po planach Moskwy ma być taką szarą strefą bezpieczeństwa, co również dotyka nasz kraj ze względu na to, że to oczywiście dotyczyłoby białorutenizacji państwa ukraińskiego. Ta teza o konieczności denazyfikacji reżimu w Kijowie, podkreślanie nielegalności prezydentury Wołodymyra Zełenskiego ma na celu stworzenie w Kijowie prorosyjskich, uległej ekipie rządzącej, która realizowałaby politykę Kremla. Coś na kształt tego, jaką rolę pełni Łukaszenka w Białorusi.
To pobożne życzenia Putina, pytanie czy...
I w związku z tym, już puentując, naród ukraiński i politycy w Kijowie doskonale sobie zdają sprawę z tego, jakie są cele rosyjskie. W związku z tym ten konflikt, to zderzenie tych dwóch perspektyw jest właściwie nierozwiązywalny. Dlatego obie strony, i tu podkreślam również Federację Rosyjską, która właściwie poza drogą militarną nie widzi innego sposobu do tego, żeby ten konflikt rozwiązać. I myślę, mam wrażenie również, że strona ukraińska również zdaje sobie z tego sprawę, że wynik tej wojny rozstrzygnie się nie przy stole negocjacyjnym, a właśnie na polu walki, czego dowodem są ostatnie zmiany w rządzie ukraińskim, w władzach w Kijowie.
Ano właśnie, bo sporo się też dzieje. No myślę, że i na froncie, o czym dzisiaj jeszcze porozmawiamy, ale wspomniał pan o warunkach atmosferycznych. To jest wyjątkowo trudna i ciężka zima. Oczywiście nie tylko dla mieszkańców Kijowa, no ale widzimy te obrazki ze stolicy, napływające ze stolicy Ukrainy, no one nie są jakoś specjalnie pozytywne.
Jeszcze wczoraj sprawdzałem oświadczenia administracji władz miejskich w Kijowie. 60% budynków jest odciętych od prądów, 30% od wody. Proszę zwrócić uwagę na to, że fakt, że na przykład część dzielnic jest odcięta od energii elektrycznej, to nie tylko fakt tego, że w gniazdkach nie ma prądu, ale to przede wszystkim brak możliwości chociażby użycia windy w wielopiętrowych budynkach. Brak wody to również sytuacja, która powoduje, że Ta woda oczywiście jest, bo ona pozostaje w kanalizacji, natomiast ona ze względu na niskie temperatury ulega zamrożeniu, rujnując właściwie całość systemu kanalizacyjnego w stołecznym mieście Kijowie. To jest szereg problemów, które potem, z którymi trzeba będzie sobie poradzić. To jest oczywiście akt terroru wymierzony w społeczeństwo ukraińskie po to, żeby złamać morale Ukraińców, po to, żeby zmusić w ten sposób władze Ukrainy do negocjacji, do przystąpienia do stołu negocjacyjnego na warunkach, które będą podyktowane przez moskiewskich rozmówców. Rzeczywiście to są akty terroru, które mają za zadanie złamać opór, wolę do oporu społeczeństwa ukraińskiego, ale gdy oglądam te obrazki, filmiki w sieciach społecznościowych publikowane przez mieszkańców Kijowa i innych miejscowości, to ja tego celu, realizacji tego celu przez Rosję nie widzę. Mam wrażenie, zresztą to jest taka tradycyjna chyba postawa Ukraińców, którzy, przypomnę, pomarańczowa rewolucja, czy też Euromajdan, rewolucja godności, właśnie rozpoczynały się w tych trudnych warunkach. 2004
roku,
13...
Ileż siły musi być w narodzie, który mimo takich warunków, ja już nie chcę porównywać, bo oczywiście duża część Europy zmaga się z siarczystymi mrozami, prawda?
To wynika, ten opór i ta determinacja ukraińskiego społeczeństwa, ona wynika z przeświadczenia, ze świadomości Ukraińców, właśnie o tym, o czym sobie wspomnieliśmy, że ta wojna toczy się nie o te warunki 20-punktowe, gdzieś tam podyktowane w trakcie rozmów amerykańsko-rosyjskich, amerykańsko-ukraińskich, ale o istnienie państwa ukraińskiego. Ukraińcy są świadomi i to też wynika z wyników sondaży, wynika z rezultatów sondaży przeprowadzanych na Ukrainie, gdzie ponad 70% Ukraińców jest przekonanych, że wojna toczy się o istnienie państwa ukraińskiego. Większość, 62% Ukraińców uważa, że nawet zawieszenie broni nie doprowadzi do zakończenia konfliktu, bo stawką jest właśnie istnienie ukraińskiego państwa.
Czyli społeczeństwo ukraińskie nie chce iść na półśrodki.
Tak, i to też formułuje Wołodymyr Zełenski, gdy toczą się rozmowy na temat zakończenia tego konfliktu. I to jest też jeden z takich elementów spornych pomiędzy postulatami Moskwy i Kijowa. Zełenski stwierdza, że najpierw musi zostać dokonane zawieszenie broni, natomiast później będziemy mogli rozmawiać o warunkach ewentualnego porozumienia pokojowego. Moskwa stoi natomiast na stanowisku, że najpierw całościowe uregulowanie konfliktu, a potem zawieszenie, ustanie tych działań kinetycznych. Ta różnica postawy właśnie wynika z perspektywy, z tego, w jaki sposób obie strony patrzą na rozwiązanie tego konfliktu. Dla Moskwy ten konflikt toczy się właśnie o całość ukraińskiego państwa, które później zostanie poddane całkowitej rusyfikacji. Coś, co obserwujemy, jeszcze raz powtórzę się tym przykładem Białorusi, gdzie język białoruski jest marginalnym, gdzie ta świadomość, tożsamość Białorusinów jest w dużej mierze budowana na tym sentymencie do Związku Radzieckiego. To jest znaczna część społeczeństwa białoruskiego, która jest sowietyzowana. I taki sam los spotkałby Ukraińców w formie znacznie bardziej restrykcyjnej, surowej, brutalnej polityki rusyfikacyjnej prowadzonej przez Moskwę, z tego względu, że Rosjanie wiedzą, że z Ukraińcami no, nie pójdzie im tak łatwo jak z Białorusinami. To jest bardziej stawiający opór naród. I tego dowody mamy na terenach, które są obecnie okupowane przez Rosję. To chociażby historia 8 miesięcy okupacji Chersonia. Ponieważ byłem kilka miesięcy temu w tym mieście, mogłem wysłuchać osób, które bezpośrednio przeżyły te akty terroru. To jest czyszczenie, ja to oczywiście używam w cudzysłowie, całego miasta z elementów antyrosyjskich. Proszę sobie wyobrazić, że kwartał po kwartale, budynek po budynku chodzą kilkunastoosobowe grupy żołnierzy rosyjskich, sprawdzając każde mieszkanie, w danej dzielnicy po to, żeby poszukiwać osób z list proskrypcyjnych, które Rosjanie posiadają, lub poszukując osób, które mogłyby wskazywać, że były uczestnikami lub mogą mieć tendencje patriotyczne, uczestnikami wojny z Rosją 2014 roku, i ci ludzie znikali. W samym Chersoniu kilka takich katowni, miejsc przesłuchań odkryto w listopadzie 2022 roku po skutecznej kontrofensywie przeprowadzonej przez wojska ukraińskie. I ta pamięć o tym, co się stanie z Ukraińcami w momencie, w którym wojska rosyjskie, w momencie, w którym Kreml zdobędzie kontrolę nad terenami ukraińskimi, pozostaje w społeczeństwie ukraińskim i oni są doskonale świadomi tego, z jakimi konsekwencjami się to wiąże.
Panie Krzysztofie, jakby rozmowy pokojowe czy quasi pokojowe, jakby czy rozwiązania, próba szukania rozwiązań dyplomatycznych, rozwiązania sytuacji w Ukrainie to jest jedno, trudna zima to jest drugie, ale też ta wojna po prostu trwa. Jak wygląda dziś sytuacja na froncie?
Sytuacja na froncie jest trudna. Wynika z wielu czynników. To nie tylko sprawa obiektywnej przewagi zasobów, czy siły żywej, czy sprzętu wojskowego po stronie Federacji Rosyjskiej. To także jest efekt tej trudności, bo oczywistością jest, że Ukraina nie wygrywa tej wojny. Jakbyśmy nie interpretowali postępów, nikłych postępów w Federacji Rosyjskiej na froncie, bo przypomnijmy, że 11 stycznia minął 1418 dzień pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie. Podkreślam ten dzień z tego względu, że ten ilość, liczba tych dni zrównała się z trwaniem wojny ojczyźnianej pomiędzy Związkiem Radzieckim a III Rzeszą. 116 tysięcy kilometrów kwadratowych, tyle Rosji udało się zdobyć w ciągu tych niespełna 4 lat konfliktu. W tym czasie, w latach 41-45, front przesuwał się o 1000 kilometrów. Związek Radziecki odbił około 1,5 miliona kilometrów kwadratowych w czasie wojny z nazistowskimi Niemcami. To pokazuje nam, jaka jest różnica pomiędzy potencjałami Związku Radzieckiego a Federacji Rosyjskiej. Rosji, która rości sobie prawa do dziedzictwa ZSRR, która prezentuje się właśnie jako kraj, który jest przedłużeniem tego bytu sowieckiego. To z jednej strony pokazuje, w jaki sposób Rosja nie jest w stanie złamać opór ukraińskiego społeczeństwa, ukraińskiej armii, ale też z drugiej strony pokazuje nam, jak długo ta wojna trwa, jakim poświęceniem, jakimi ofiarami okupiona została ta determinacja, fakt, że państwo ukraińskie wciąż pozostaje niepodległe, suwerenne. Więc w związku z tym ta wojna, ten konflikt, ze względu na to, że toczy się on właściwie o biologiczne istnienie społeczeństwa ukraińskiego, no wciąż mam wrażenie, że ta perspektywa jego zakończenia jest wciąż odległa.
Jest odległa. Oczywiście konkretne wydarzenia, no bo też ten styczeń przyniósł przynajmniej próby mniej lub bardziej udane wojsk rosyjskich. No cały czas ten cel, jednym z celów to jest atak na Kramatorsk i Słowiańsk.
Tak, i to jest bardzo istotna kwestia. Wracając do tych negocjacji pokojowych, pomysł o tym, no zresztą oddanie Federacji Rosyjskiej tej pozostałej około 20% części obwodu donieckiego, który pozostaje pod kontrolą Kijowa, no jest taką również jedną z kwestii, która nie pozwala na podpisanie tego porozumienia pokojowego. To, o czym wspomniał, Kramatorsk, Słowiańsk, to są ostatnie rubieże aglomeracji miejskiej, które stanowią dosyć silne, sfortyfikowane obszary, pozwalające na skuteczną obronę przez wojska ukraińskie przeciw agresorowi. Oddanie tego na rzecz jakiegoś potencjalnego porozumienia pokojowego Federacji Rosyjskiej będzie skutkowało pozbycia się przez siły obrony Ukrainy ważnego strategicznego punktu na linii frontu. W związku z tym te negocjacje dotyczące właśnie linii frontu, w jaki sposób rozwiązać kwestię uregulowania zamrożenia, jak to postuluje Steve Witkow w czasie tych rozmów ze stroną rosyjsko-ukraińską i na jakich zasadach miał być odbywać się monitoring tego zawieszenia broni, no to są właśnie kwestie nefralgiczne i powodujące to, że nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, bo to też myślę, że warto podkreślić z punktu widzenia wojskowego. Przekroczenie tej aglomeracji miejskiej, no to jest coś porównywalnego do Śląska. To są takie aglomeracje, których jedna miejscowość przechodzi w drugie właściwie bez takiej jasnej, geograficznej, krajobrazowej jakiegoś różnicy pomiędzy jedną miejscowością a drugą. One płynnie przechodzą w kolejne miejscowości. Za tą aglomeracją już w obwodzie zaporowskim, dniepropietrowskim, ten krajobraz on ulega spłaszczeniu. Mamy już do czynienia z takim stepowym krajobrazem, którym okopywanie się, budowanie fortyfikacji obronnych będzie znacznie bardziej utrudnione. I o to toczy się w tej chwili walka przy stole negocjacyjnym, o to, gdzie ta linia zamrożenia tych walk powinna przebiegać i w jaki sposób. Idea postulowana przez stronę amerykańską stworzona tak zwanej strefy wolnego handlu na terenie Donbasu. Ciekawie to stara się zinterpretować Wołodymyr Zełenski, stwierdzając, że to powinna być strefa zdemilitaryzowana przez obie strony. Około 10-15 kilometrów w taki oto sposób, żeby po obu stronach obie armie odeszły właśnie na ten dystans od tej linii frontu i ta strefa zdemilitaryzowana miałaby być monitorowana. No i właśnie, i teraz dochodzimy do kolejnego aspektu, czyli zaangażowania sił europejskich, spotkań koalicji chętnych, udziału wojsk brytyjskich i francuskich, które na taki udział się przynajmniej deklaratywnie zgodziły. No ale tu też mamy kolejne rozbieżności, bo w wypowiedziach przywódców Francji samego Macrona wynika, że i premiera Wielkiej Brytanii wynika, że te wojska miałyby być dyslokowane gdzieś na zachodzie ukraińskiego państwa, z dala od toczącej się linii frontu, od toczącego się konfliktu na linii frontu. W związku z tym, w jaki sposób miałaby to zawieszenie ewentualne miało być monitorowane i przestrzegane? To również kwestia liczebności tego kontyngentu europejskiego. Mówi się o 15-20 tysiącach na ponad 1200-kilometrowej linii frontu. Ja tego nie widzę.
Oczywiście trudna sytuacja na froncie, choć też te ostatnie dni czy tygodnie przyniosły też takie, myślę, że warto odnotowania sukcesy armii ukraińskiej. No to mieliśmy do czynienia z atakami na zakłady wojskowe w obwodzie rostowskim, mieliśmy ataki dronowe, no wszystko na to wskazuje, ukraińskich sił na tankowce na Morzu Czarnym.
Tak, warto tu podkreślić, że ta asymetria pomiędzy obiema stronami, rosyjską i ukraińską, jest wykorzystywana przez Kijów w bardzo innowacyjny sposób. Wspomniał pan o tych atakach na Morzu Czarnym, ale nie tylko, bo też na Morzu Bałtyckim mieliśmy przypadki ataków na jednostki handlowe Federacji Rosyjskiej, znaczy pod banderą oczywiście obcych państw, ale przewożące ładunki surowców energetycznych przez Federację Rosyjską. To jest jeden z aspektów. No, warto podkreślić fakt, że flota czarnomorska Federacji Rosyjskiej została pokonana przez nieistniejącą flotę państwa ukraińskiego. Nieistniejącą, bo właściwie od 2014 roku porty, które były na Krymie, zostały oczywiście przejęte przez Federację Rosyjską. Natomiast możliwości jakiegokolwiek wykorzystania jednostek ukraińskich zostały skutecznie zablokowane już w 2022 roku. ale o dziwo od 2 lat również jednostki floty czarnomorskiej chowają się gdzieś w portach Sewastopolu, w Noworosyjsku, czy też w Rostowie nad Donem, właśnie ze względu na to, że Ukraińcy używają chociażby tych dronów morskich, które skutecznie rażą jednostki rosyjskie, powodując, że udział floty rosyjskiej został zminimalizowany. To także warto podkreślić o tym, o czym również pan, co pan podkreślił, tych głębokich uderzeń rakietowych na infrastrukturę krytyczną w głębi rosyjskiego terytorium. To przede wszystkim uderzenia w rafinerie, w zakłady produkcji broni, sprzętu wojskowego na terytorium Federacji Rosyjskiej. To również w składy, magazyny ropy, gazu rosyjskie. To wszystko powoduje, że ze względu na innowacje, mówię tutaj przede wszystkim właśnie o budowie rakiet, dronów dalekiego zasięgu, to jest coś, co Ukraińcy zaczynają wykorzystywać od roku, dwóch i skutecznie dzięki temu minimalizują te braki, które mają w sprzęcie wojskowym, przede wszystkim w liczebności żołnierzy w armii ukraińskiej, powodując dość istotne problemy gospodarcze i aprowizacyjne armii rosyjskiej. Warto wspomnieć chociażby o tych nominacjach, zmianie, właściwie resecie we władzach ukraińskich, które zostały przeprowadzone na początku stycznia, i to, co się wiąże z nazwiskiem Michała Fedorowa, byłego ministra cyfryzacji, który został nominowany na szefa resortu obrony Ukrainy, i jego zapowiedzi, którą sformułował w wystąpieniu w ukraińskim parlamencie, a potem w spotkaniu z ukraińskimi dziennikarzami, o głębokiej cyfryzacji pola walki. Przede wszystkim w postaci znacznie zwiększonej liczby bezzałogowych statków powietrznych bezpośrednio zaangażowanych na linii frontu, ale również kolejnych innowacji związanych właśnie z uderzeniami dalekiego zasięgu, rozwoju dronów, które będą mogły razić punkty strategiczne Federacji Rosyjskiej gdzieś na zapleczu właśnie armii na Dalekim Wschodzie. No i to, co obserwowaliśmy chociażby w zeszłym roku, spektakularne, koronkowe operacje Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, operacja z atakiem lotnisk strategicznych tam na kilku lotniskach na Dalekim Wschodzie Federacji Rosyjskiej. To są wszystko sposoby, którymi Ukraina stara się przeważyć szale zwycięstwa na swoją korzyść. Czy to się uda? To jest oczywiście pytanie dotyczące też pomocy zachodniej, bo musimy sobie to też podkreślić, że tego rodzaju ataki na zaplecze wojsk rosyjskich, nie tylko te w dalekiego zasięgu, ale to również tak zwany middle strike, czyli odbywające się na dystansie 20-50 kilometrów, które jest obecnie główną taktyką wojsk obu stron tego konfliktu, to znaczy nie działania kinetyczne, bo to też warto podkreślić, że mniej niż 5% wszystkich strat żołnierzy po obu stronach dokonuje się poprzez walkę strzelecką z użyciem broni przez żołnierzy. 80% to są straty wynikłe z uderzenia dronów bezpośrednio na linii kontaktu. 10% to są wciąż uderzenia artylerii. To pokazuje nam, jak front się zmienił w ciągu tych ostatnich lat tego konfliktu i to, w jaki sposób Ukraina stara się właśnie zrekompensować tą asymetrię w zasobach. I osoba Fedorowa to jest ta postać, która będzie rozwijać te zdolności innowacyjne przemysłu obronnego Ukrainy. To właśnie wzmocnienie tego komponentu dronowego, to wykorzystywanie cyfryzacji jako możliwości usprawnienia logistyki armii ukraińskiej. No i to też świadczy nam o tym, że Ukraina przygotowuje się do długiego konfliktu.
Ja myślę, że jeszcze dodając też do tych takich przetasowań personalnych, no myślę, że nie sposób nie wspomnieć o tym, kto stanął na początku stycznia na czele biura prezydenta, no bo pamiętamy oczywiście całą aferę, w wyniku której stanowisko stracił no człowiek najbliższy, można powiedzieć, prezydentowi Zełenskiemu, Andrii Jermak. Natomiast wraz z Nowym Rokiem, po całej serii tych wydarzeń związanych ze skandalem korupcyjnym pod koniec zeszłego roku, no do, na to stanowisko zostaje powołany no też bardzo interesujący człowiek, Kirill Budanow. To były szef wywiadu, niespełna 40-letni generał.
Już 44 stycznia skończył właśnie 40 lat.
Tak, ale był powoływany
2 stycznia,
dni,
więc jeszcze
wtedy
tak,
nie miał, a nasz, na stanowisku szefa wywiadu, zdaje się, wywiadu miał 30 kilka lat.
Tak.
Szkolony przez CIA, dwukrotnie ranny, wielokrotnie unikał śmierci związanej z zamachami
wszystko się
na
zgadza.
Jego życie.
I tutaj przechodzimy w naszej rozmowie od tej kwestii, od kwestii wojskowo-dyplomatycznych do politycznych, tak bo jest. Słusznie pan zauważył, że tłem nominacji Budanowa, wydawałoby się, że znów będziemy rozmawiać o wojskowym, przecież generał wywiadu wojskowego, ale tutaj warto podkreślić, że ta zmiana była też w dużej mierze podyktowana właśnie kwestiami wizerunkowymi, którymi kierował się prawdopodobnie Zełenski. Najpierw zwalniając w listopadzie Andrija Jermaka, osobę, która była nazywana nie pierwszą, nie trzecią osobą w państwie, właściwie
Zielony
wiceprezydentem.
Kardynał.
Zielony kardynał, tak, która gdzieś zakulisowo decydowała właściwie o wszystkich obszarach polityki w Kijowie, od kadr, od nominacji ministerialnych, rządowych, od mobilizacji deputowanych do głosowania za proprezydenckimi aktami prawnymi, aż po kierowanie ukraińską dyplomacją w rozmowach na arenie międzynarodowej, więc postać, która rzeczywiście obejmowała bardzo wiele swoich kompetencji. Inne pytanie, czy takimi kompetencjami dysponowała. Natomiast w związku z aferą korupcyjną, z największą aferą korupcyjną, mówi się od 91, a na pewno największą aferą korupcyjną prezydentury Wołodymyra Zełenskiego, związaną z podsłuchami zamontowanymi w jednym z budynków, w których no, cała wierchuszka właściwie...
Tak, osobna historia, jeśli chodzi o ten budynek.
Tak, osobna historia, nie będziemy się oczywiście w jakieś szczegóły tutaj, ale warto to podkreślić ze względu na to, że pod wpływem protestów ukraińskiego społeczeństwa Zełenski został zmuszony raz do wycofania się z